Skargi ekoaktywistów w sprawie budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu zostały oddalone sądownie. Europejskie przepisy uderzają w polskie huty. Zebraliśmy komentarze związkowców. Powiemy też o rekordowej kwocie wydanej przez turystów w Turcji oraz o długim sierpniowym weekendzie pod Tatrami. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi w sprawie decyzji środowiskowej dotyczącej budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu. Te decyzje zaskarżyły dwie organizacje ekologiczne z Polski i Niemiec. Ogłoszeniu wyroku przysłuchiwał się reporter RMF FM Michał Krasoń.
Sąd argumentował, że generalny dyrektor ochrony środowiska, wydając decyzję, wziął pod uwagę wszystkie najważniejsze opinie, a żeby uchylić taką decyzję, musiałaby ona zawierać poważne błędy.
Decyzja absolutnie w ocenie sądu jest prawidłowa. Również należy mieć na względzie, że postępowanie w przedmiocie decyzji środowiskowej jest jak gdyby etapem inwestycyjnym, a zatem jak gdyby ono nie stanowi o tym, czy inwestycja zostanie przeprowadzona, czy też nie.
Uzasadniała sędzia Anita Wielopolska, decyzja nie jest prawomocna.
Wysokie ceny energii i koszty związane z zakupem uprawnień do emisji CO2, które obowiązują tylko europejskich producentów, to przyczyny trudnej sytuacji w branży hutniczej. Jak informowaliśmy w Faktach niedawno, koncern ArcelorMittal Poland, podając takie właśnie powody, zdecydował o wyłączeniu jednego z dwóch wielkich pieców w hucie w Dąbrowie Górniczej. Nie bez znaczenia jest także decyzja Parlamentu Europejskiego o przedłużeniu do 2028 roku zawieszenia ceł na stal i żelazo importowane do Unii z Ukrainy. Związkowcy z branży hutniczej oczekują działań rządu w tej sprawie.
Występowaliśmy ostatnio razem z pracodawcami do pana premiera z prośbą dotyczącą tematu właśnie tego materiału, który wchodzi na nasz rynek z Ukrainy. Psując nasz rynek, bo ich cena jest tak atrakcyjną ceną, my oczywiście nigdy nie spełnimy takich warunków cenowych, jak spełniają Ukraińcy, ponieważ nasze hutnictwo musi spełniać warunki europejskie. One są obarczone parapodatkami i nie ma szans, żeby finalny produkt końcowy był podobnej ceny. Więc jeśli tak robimy, że sprowadzamy coś taniego i ma rzeczywiście ogromny popyt na rynku, to trzeba w jakiś sposób uregulować albo dopomóc przynajmniej tym zakładom, które na dzień dzisiejszy borykają się z całością tego, co prowadzi polityka klimatyczna europejska.
Mówił Andrzej Karol, przewodniczący Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ Solidarność. PKP Intercity odebrało zmodernizowane wagony od poznańskiej fabryki pojazdów szynowych. Tabory jeżdżą po torach od 3 dekad, a przez ostatnie 2 lata były remontowane w Poznaniu.
Udogodnienia dla pasażerów. Po pierwsze wyciszenie. Wagony są cichsze. Po drugie udogodnienia takie w funkcjonowaniu w trakcie podróży, czyli ładowarki wielosystemowe, wzmacniacz sygnału GSM, Wi-Fi. W tym zamówieniu mamy 32 wagony. One są gotowe. W tej chwili czekamy jeszcze na ostatnie dokumenty i będą przekazywane. Są w pojazdach próbnych na 200 na godzinę, więc wiemy, że potrafią pojechać 200 na godzinę i będziemy sukcesywnie przekazywać przewoźnikowi. Będą wchodzić do służby w zasadzie bezpośrednio od nas.
Zapowiada prezes fabryki pojazdów szynowych Grzegorz Kucia. To są Fakty w RMF FM. Departament Stanu USA planuje wprowadzić obowiązek wpłacenia kaucji do $15,000 dla osób ubiegających się o wizy biznesowe i turystyczne z krajów o wysokim wskaźniku przekroczeń pobytu. Program pilotażowy ma potrwać 12 miesięcy i obejmie wybrane państwa, których lista zostanie podana po wejściu przepisów w życie. Kaucja będzie mogła wynosić 5, 10 lub $15,000, a obowiązek jej wpłaty może zostać zniesiony w indywidualnych przypadkach. Nowe zasady nie obejmą obywateli Polski. Program ma wejść w życie w ciągu 15 dni od oficjalnej publikacji.
Wakacyjne fakty RMF FM.
W pierwszej połowie 2025 roku turyści odwiedzający Turcję wydali na pamiątki rekordową kwotę. To ponad $1 miliard, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Najchętniej kupowane pamiątki to magnesy, tekstylia, słodycze i dywany. Liczba odwiedzających Turcję przekroczyła 25,5 miliona osób i tym samym pozostaje ona jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych na świecie. A jeżeli nie jedziecie do Turcji i długi sierpniowy weekend planujecie spędzić pod Tatrami, to warto pośpieszyć się z rezerwacją swojego noclegu.
Miejsca jeszcze są, ale jeżeli chodzi o długi weekend sierpniowy, to naprawdę musimy już podejmować decyzję. No te miejsca się wyczerpują. W zasadzie każdy weekend od początku wakacji mamy naprawdę na bardzo wysokim poziomie frekwencyjnym.
Mówiła nam Marzena Kozłowska z jednego z zakopiańskich hoteli. A przed nami teraz druga część poniedziałkowej porannej rozmowy w RMF FM. Jeżeli na jutrzejsze zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego pójdzie cały rząd, to ja też pójdę. Zapowiedział to nowy minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, który był gościem Piotra Salaka. Nasz dziennikarz pytał go m.in. o zawodowe plany na najbliższe tygodnie i miesiące.
To kiedy, jak pan sobie wyobraża, kiedy będzie gotowa ustawa dotycząca neosędziów? Czy to jest kwestia trzech tygodni, czy to jest kwestia 3 miesięcy?
Na pewno nie 3 miesięcy. Narzuciłem bardzo wysokie tempo pracy w ministerstwie oraz komisji tak zwanej ustrojowej, komisji kodyfikacyjnej i widzę, że mam tutaj partnerów.
To kiedy, panie ministrze?
Przyjdę do pana, myślę, że za kilka tygodni, albo dowiemy się z mediów, czy ta ustawa już jest gotowa.
Ale to jest kwestia końca wakacji, czy myśli pan, że...
Znaczy jest oczywiście problem tak zwany wakacyjny. To jest problem, który mamy w każdym dużym zakładzie pracy, gdzie część kadry musi i chce, i to jest oczywiście celowe, wybiera urlopy wypoczynkowe, więc ta kadra jest okrojona w tym okresie, a sierpień rzeczywiście w tych instytucjach państwa jest takim miesiącem urlopowym, ale ja nie idę na urlop. Moi współpracownicy, ci kluczowi, nie idą na urlop. Departament Legislacyjny pracuje pełną parą. Już było spotkanie z przedstawicielami, z szefem Komisji Ustrojowej, dlatego że ja bym chciał tą pracę zracjonalizować. I powiem dlaczego. Dostrzegłem taką sytuację, że premier powołuje komisje kodyfikacyjne, które opłacane są z budżetu państwa, z najlepszych prawników w Polsce. I oni przygotowują projekt, a następnie ten projekt jest mielony w Ministerstwie Sprawiedliwości przez osoby, które też mają kompetencje, ale nie mają jakby jasnych wizji. Ja uważam, że po to mamy komisje kodyfikacyjne, żeby ministerstwo było takim legislacyjnym sitem, czy ustawa jest poprawnie napisana, natomiast ja bym chciał zminimalizować ingerencję ministra, który jest w rządzie,
no dobrze,
w pracę fachowców z komisji kodyfikacyjnej, tylko pomóc komisji w obrobieniu tego projektu, żeby on jak najszybciej trafił na rząd.
Proste
i to jest pierwszy projekt. Ten projekt jest priorytetem.
Ale kiedy on będzie? Do 1 października? Pan mi powie, że do 1 tak. października? Do 1 października.
Myślę, że na pewno. Chciałbym, żeby był szybciej.
A dlaczego pan wycofał z Komisji Weneckiej ten projekt o weryfikacji sędziów?
Przesłanek jest oczywiście kilka. Moim zdaniem pierwsza jest symboliczna. To znaczy ja uważałem, że błędem było kierowanie do Komisji Weneckiej wniosku, żeby wydała opinię, kiedy mamy jeszcze założenia, bo później te założenia zostały znowu przemielone. A jeszcze mamy parlament, który ma też swój w procesie legislacyjnym swoje
ale
zadanie.
Ale to błąd popełnił Adam Bodnar?
Nie, wydaje mi się, że ja nie chcę w ogóle oceniać tych jego decyzji w kategoriach błędu. Po prostu jesteśmy innymi ludźmi, innymi praktykami, mamy inny zasób wiedzy, inne pomysły. Więc ja uważam, że na ten moment wykonał taką pracę, nie chciał uniknąć rzeczywiście sytuacji, ale proszę pamiętać, kto jest w Komisji Weneckiej. W Komisji Weneckiej z przedstawicieli Polski, mówię, to są osoby, które moim zdaniem przyłożyły rękę do łamania praworządności. Takie osoby mogą tworzyć lobbying.
Sam pan, gdy poprzednia władza, gdy dzisiejsza opozycja...
Ale sama Komisja Wenecka jest organem, który ja ogromnie szanuję. Gdyby pan zobaczył
pan
treść tego pisma...
wtedy na Komisję Wenecką powoływał i do Komisji Weneckiej się
ale
odwoływał.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że to pismo i ten komunikat jest taki. Wymiana pism dotycząca projektu tego kluczowego praworządnościowego już dała nam ogromny zasób wiedzy, mówię nam, w sensie osobom pracującym nad tym w Ministerstwie Sprawiedliwości i w Komisji Ustrojowej Kodyfikacyjnej. Więc my już wiemy, czego oczekuje Komisja Wenecka i szanujemy to stanowisko, tylko teraz
ale
jest
tak... Ale zrobimy tak, jak chcemy.
Żyjemy na razie w Polsce i wydaje mi się, że kluczem jest prowadzić dobry dialog z Komisją Wenecką. Tylko wie pan, ja mam problem zasadniczy. Jeżeli pan chce się powołać na gremium, w którym są dwie osoby z Polski, które na pewno rozmawiają z przedstawicielami Komisji Weneckiej. I to są techniczni, nieźli prawnicy, ale moim zdaniem wzięli udział w antykonstytucyjnych działaniach i oni tworzą tam zapewne lobbying swojego punktu widzenia. Więc ja nie chciałbym komisji obarczać, zwłaszcza, że wiem, że tam utknęła ta opinia. Więc ja mówię tak, Komisja Wenecka bardzo szanujemy i będziemy dalej szanować, bo to jest naprawdę organ, no, który daje nam dużo zewnętrznego spojrzenia na te nasze pomysły. Ale na ten moment, kiedy my nie mamy finalnego produktu, który by mogła ocenić Komisja Wenecka, to jest po prostu bezprzedmiotowe.
No dobrze, to jest Wenecka,
strata czasu dla mnie.
Komisja Wenecka nie, to Rzecznik Praw Obywatelskich też nie, bo profesor Wiącek mówi tak w TVN24, że żadne z orzeczeń Trybunałów Europejskich nie doprowadziło do unicestwienia KRS-u jako organy.
No właśnie.
Mamy różne poziomy wadliwości.
Ja kiedyś zrobiliśmy eksperyment. Te wszystkie wypowiedzi profesora Wiącka, z którym się spotkałem, wydaje mi się, że 2 tygodnie temu. I tutaj mamy bardzo dużo punktów wspólnych, ale w niektórych
tutaj
wypowiedziach...
jest zdecydowanie rozbieżne zdanie.
W niektórych wypowiedziach z panem profesorem, no, sztuczna inteligencja też nam tutaj zrobiła takiego psikusa, pokazała cytaty. Jednak pan profesor raz mówi tak, raz mówi tak i pewnych wypowiedzi nie da się pogodzić. Są troszeczkę jakby rozbieżne. Ja pana profesora powiem tyle. Znam od wielu lat. Jeszcze jak byłem w Legalnej Krajowej Radzie, pisał opinię dla Rady, więc szanuję jego poglądy na pewno. Wiemy, w jaki sposób został wybierany, ale ja też wiem, jak proceduje Europejski Trybunał Praw Człowieka, czy TSUE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To było to nasze oczekiwanie po kolejnych wyrokach TSUE, gdzie TSUE powiedział tak. Nowy KRS, ja mówię neo-KRS, albo nie KRS, nie spełnia tych przesłanek, które powinien spełniać ten organ i wymienia w 5 punktach, jaki organ przesłanki. Ale to ty, Sądzie Najwyższy, zadałeś pytanie prejudycjalne. Legalny polski Sądzie Najwyższy. My nie udzielimy za ciebie odpowiedzi, że należy zlikwidować wydmuszkę, dlatego że ty masz swoje kompetencje i byłaby to ingerencja w zakres orzeczniczy najwyższego organu sądowniczego w Polsce. I zawsze TSUE tak orzekał, więc te wszystkie rozczarowania, że TSUE odpowiada na pytanie prejudycjalne. On nie wydaje za nas wyroku, bo proszę pamiętać, że pytanie prejudycjalne jest w konkretnej sprawie. Mhm. Wyrok ma wydać polski sąd, tylko co się dzieje? Pani Manowska, która nie jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, w sprawie między innymi w urzędzie, gdzie pan Stępkowski bez akt głównych, pewnie na kopiach, wydał orzeczenie, tam zadali legalni sędziowie w składzie 7-osobowym. A wiemy, że składy 7-osobowe, jak wydadzą uchwałę później, to ta uchwała musi być stosowana w danej izbie i ona wiąże pozostałe składy. Zapytali, czy pan Stępkowski jest legalnym sędzią. I co się stało? TSUE powiedział, KRS nie spełnia wymogów.
No dobrze,
ale to... I pani Manowska przetrzymuje 3 lata akta, wysyła je po różnych instytucjach, doprowadza do tego, że zmienia się skład, bo nie chce doprowadzić do tego rozstrzygnięcia, więc to nie oczekujmy jest... od TSUE wyroku kategorycznego, bo to jest odpowiedź na pytanie prejudycjalne, a nie wyrok.
Ktoś, kto nie jest prawnikiem, może się lekko w tym zgubić. To w takim razie
no właśnie,
profesor Wiącek, profesor Wiącek się myli, czy nie?
Profesor Wiącek ma swoje poglądy. Ja szanuję poglądy każdego profesora prawa, ale mam swoje poglądy i jestem w stanie je uzasadnić.
Przekonywał w rozmowie z Piotrem Solakiem minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Polecamy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.